Chodź, Gucio, najpierw ty się ludziom pokażesz, bo pytają, co z Guciem, jak Gucio, jak jego zdrówko. No to Gucio już jest prawie że zdrowy, tak mogę powiedzieć. I aż go wszędzie za pełno, tak więc, no widzicie, już nawet nie jestem w stanie go tutaj zatrzymać. Więc Gucio, przywitaj się, coś powiesz tak jak Maja? Może bicie serduszka zarejestrujemy? Dobra, nie będę go męczył, bo dziś mamy temat. Bo dziś mamy temat, który sobie rozpoczęliśmy tak naprawdę ostatnio. W filmiku arcybiskup Grzegorz Ryś. Stadionowa ewangelizacja, hejt i diabeł zaatakował oblężenie Jasnej Góry. Zanim przejdę do konkretów, to od niektórych oberwało mi się, że oto zasłaniam się Ewangelią, bo proponuję, aby zamiast nienawidzić księdza arcybiskupa, się za niego pomodlić. No tak, będę się zasłaniał zawsze Ewangelią, a przepraszam bardzo, czym mam się zasłaniać? Znaczy, rozumiem, że teraz jedna strona będzie atakowała drugą stronę i będzie wojenka polsko-polska. Ale może przejdźmy do konkretów, bo tak naprawdę przeglądając polskiego YouTube'a, właściwie tylko jeden filmik merytoryczny znalazłem, i to prowadzony, kanał prowadzony przez pewnego duchownego, który bardzo konkretnie, odwołując się do nauki Kościoła katolickiego, a nie do własnego widzimisię, nie do tego, co mi się wydaje i co ja sądzę i co ja uważam, odnosił się do stadionowej ewangelizacji, która miała miejsce w ramach tak zwanego resetu, czyli tego wszystkiego, co jest związane z ową, mówię ową, bo wszyscy pewnie kojarzymy, mszą świętą w cudzysłowie, czy też nie, którą poprowadził ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś na stadionie w Łodzi. Ale zanim to zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał i witam was serdecznie z mojego pokoiku. Będę wciąż się odwoływał i apelował do jednego. Unikajmy skrajności. Pamiętam, że kiedy ksiądz Dominik Chmielewski, muszę to jeszcze raz powtórzyć, był atakowany za to i owo, i wojownicy Marii również, to wielu kapłanów, naprawdę w sposób bezwzględny, a także wielu świeckich z różnych kanałów YouTube'owych, bez żadnego sorry, czy bez żadnego przemyślenia, ostro atakowało księdza Dominika i naszą wspólnotę wojowników Maryi. I teraz znowu poszło to w drugą stronę, bo kiedy jest możliwość naprawdę ostro, bo tak to niestety też ma miejsce, mówię ostro, nie znaczy, że odwołując się do nauki Kościoła katolickiego, przytaczając naukę Kościoła katolickiego, kiedy ostro można zaatakować drugą stronę księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia i tych wszystkich, którzy są związani z ewangelizacją na stadionach, to właśnie to się dzieje przez hejt, przez nienawiść. I uwaga! W poprzednim filmiku podałem konkretny argument, dlaczego według dokumentów Kościoła katolickiego msza święta, która odbyła się na stadionie, była niezgodna z przepisami liturgicznymi. I niektórzy mówią, no podałeś, ale trzeba było ostrzej tego biskupa, trzeba było go jeszcze ostrzej, jeszcze mówisz o jakiejś miłości, zasłaniasz się Ewangelią, że mamy go miłować, że mamy miłość nieprzyjaciół, nie zmieniaj tematu. Znaczy, ja rozumiem, że bardzo fajnie jest teraz wejść w emocje, tylko że też trzeba brać odpowiedzialność za te emocje, które się również wzbudza w innych. Bo uwaga, wydaje mi się, że na polskim YouTubie, czy w ogóle wśród nas, dominuje jednak temat, i teraz odwołam się do tematu, którego tutaj na kanale nie poruszam i nie będę poruszał, bo ten kanał ma być taką przystanią, takim schronieniem w niepokalanym sercu Maryi, gdzie odnajdujemy pokój serca. Że coraz częściej na Facebookach, na YouTubach zaczyna dominować, to już od ponad roku, temat szczepionek. To znaczy, ja rozumiem, że można o szczepionkach rozmawiać, dyskutować i tak dalej, to jest ważny temat, ale temat szczepionek jest ważniejszy od Ewangelii. Mówię to na podstawie moich obserwacji, czy Facebooka, czy Instagrama, czy YouTuba. Może nie każdy z nas zrobi sobie taką statystykę, ile czasu poświęca na zgłębianie tematu dotyczącego szczepionek, a ile czasu spędza na zgłębianie Ewangelii. Ile czasu spędzamy na wysłanie linków dotyczących szczepionek, a ile czasu spędzamy na wysyłanie linków związanych z Ewangelią. I uwaga, nie opowiadam się ani za szczepionkami, ani przeciwko szczepionkom, ponieważ nie jestem wirusologiem i tego tematu poruszać tutaj nie będę. Jeżeli chcecie dyskutować, to proszę bardzo, ale ten temat, pozwólcie, że będzie wolny od tematów niemerytorycznych, niezwiązanych z teologią, stricte z teologią. Niech kanał Moc Słabości będzie przystanią, oazą, w której zdobywamy, pogłębiamy pokój serca, a nie nawzajem gryziemy się. I kolejna sprawa, bo też były takie zarzuty, że no jak to tradycjonalizm odrzucasz, i teraz tłumaczę, co według mnie oznacza skrajny tradycjonalizm, bo mówiłem, że odrzucam skrajny tradycjonalizm. Skrajny tradycjonalizm to jest taki, który odrzuca część nauki Kościoła katolickiego. Mówiłem to na poprzednim materiale. Tę część, pod którą podpisał się czy święty Jan Paweł II, czy Benedykt XVI. Uwaga, jestem tradycjonalistą w takim znaczeniu, że katechizm Kościoła katolickiego mówi, że nie ma Kościoła bez tradycji. Co więcej, katechizm mówi, że nie ma Pisma Świętego bez tradycji, bo przecież to tradycja ustna leży u podstaw spisania Ewangelii. A zatem tak, jestem tradycjonalistą, jest mi tradycja bardzo bliska, bo katechizm mówi, nie czytaj Pisma Świętego bez wgłębiania się w tradycję, czy też inaczej, nie zgłębiaj Słowa Bożego, jeśli odrzucasz tradycję. Jeśli odrzucamy tradycję, to jesteśmy zawieszeni, jesteśmy bez fundamentów, bez korzeni. Jestem tradycjonalistą, ale to nie oznacza, że odrzucam część tradycji Kościoła katolickiego, bo właśnie to robi skrajny tradycjonalizm, którego przeciwnikiem jestem, podobnie jak i przeciwnikiem jestem modernizmu. Ale tak, mój coming out mógłby brzmieć w ten sposób. Jestem tradycjonalistą. I to takie podsumowanie tych ostatnich tematów, a teraz przejdźmy do tego, o czym dziś chcemy sobie porozmawiać. Jest sobie na rynku taka książeczka, zresztą bardzo ważna, mówię książeczka, a to jest podręcznik niemalże do liturgii. Myślę, że no wielu świeckich, ale na pewno większość kapłanów i myślę, że wszyscy biskupi znają ten tytuł i wydaje mi się, że raczej się z nim zapoznali. Ta książeczka nazywa się Duch Liturgii, autorstwa kardynała Józefa Ratzingera, Benedykta XVI. Duch Liturgii. I ta książeczka odpowiada na to, co się wydarzyło na Stadionie Orła w Łodzi w ramach ewangelizacji Reset. Na te zarzuty związane no właśnie z ową, w cudzysłowie, mszą świętą, która została tamże odprawiona. I to, uwaga, nie będą moje słowa, bo jak wiecie i ostatnio naprawdę bardzo mocno na to zwracam uwagę, chcę bardzo mocno i jasno rozdzielać, kiedy mówię od siebie, kiedy jest to moje zdanie, a kiedy cytuję naukę Kościoła katolickiego. I proszę was, abyście również i innych w ten sposób słuchali, czytali. Kiedy mówią od siebie, kiedy zaznaczają, że mówią od siebie, a kiedy, no mówiąc od siebie, tak naprawdę chcą głosić naukę Kościoła katolickiego, a nie wszystko, co mówią, jest zgodne z katechizmem. I ta książeczka w rozdziale pierwszym, czy też w tej książeczce w rozdziale pierwszym, mamy definicję słowa rytuał. I może takie wprowadzenie w to, o czym dziś będziemy mówić. Zanim zaczniemy cokolwiek zmieniać, czy też majstrować przy liturgii, musimy zrozumieć, czym jest rytuał. To jest taki punkt wyjścia. Zanim wsiądziesz do samochodu, musisz wiedzieć, jak się nim jeździ, znaczy musisz wiedzieć właściwie, czym ten samochód jest i właściwie do czego ten samochód służy. I oto, teraz będę cytował Benedykta XVI, który rzecze: słowo rytuał ma dziś dla wielu pejoratywny odcień. I czy też tak nie jest od strony modernistycznej, którzy to, no, przedstawiciele tegoż właśnie modernizmu, unikają agonia słowa rytuał. Rytuał, jakieś przestarzałe, daj spokój, nie mów o rytuale, bo to się źle kojarzy, bo to są jakieś głębokie zaszłości. To już, tego się już w ten sposób nie definiuje. to odstrasza ludzi. No i Benedykt XVI rzeczywiście o tym mówi. Rytuał wydaje się wyrazem skostnienia, przywiązania do narzuconych form. Przeciwstawia się mu kreatywność i dynamikę inkulturacji. Gdzie my to słyszeliśmy? Gdyż, jak się uważa, dopiero dzięki niej powstaje liturgia żywa, w której dana wspólnota wyraża samą siebie. Przeciwstawianie obrzędu żywej liturgii jest nadużyciem. Zanim zajmiemy się tak postawioną kwestią, musimy najpierw zrozumieć, czym w ogóle jest rytuał w Kościele, jakie istnieją ryty i w jakich relacjach pozostają względem siebie. Pomponiusz Festus, rzymski, niechrześcijański, dodaje Benedykt XVI, prawnik, zdefiniował w II wieku rytuał jako uznany sposób sprawowania ofiary. Uwaga, czym jest rytuał? Jest uznanym sposobem sprawowania czego? Ofiary. Nie przedstawienia, ale ofiary. Znaczy o tym mówi Benedykt XVI, przepraszam, że go cytuję. Znaczy nie przepraszam. Tym samym znalazł on precyzyjną formułę dla rzeczywistości całej historii religii. Człowiek zawsze szuka prawidłowego sposobu oddawania czci Bogu, podobającej się Bogu i odpowiadającej Jego istocie, prawidłowej formy modlitwy i wspólnego kultu. W tym kontekście niech wolno będzie przypomnieć, że, uwaga, i teraz jest bardzo ważne, posłuchajmy. Pierwotne słowo ortodoksja nie oznaczało, jak się dzisiaj powszechnie sądzi, prawidłowej nauki. Greckie słowo doxa znaczy także blask. W języku chrześcijaństwa z kolei oznacza prawdziwy blask, czyli chwałę Bożą. Już niektórzy czują, do czego zmierza Benedykt XVI. Że rytuał ma się skupiać na oddawaniu czci chwale Bożej, to znaczy uwydatnianiu chwały Bożej, a nie chwały ludzkiej przez kreatywność, o której za chwilę Benedykt też będzie mówił. A zatem ortodoksja to prawidłowy sposób, no właśnie, sposób oddawania czci Bogu i prawidłowa forma uwielbienia. Tak, uwaga, bo nie wszystko, co sobie na liturgii wymyślimy, a nic nie możemy wymyślać, jest prawidłowe. Bo już wszystko, jeżeli chodzi o formy, zostało ustalone. W tym sensie ortodoksja jest w swej istocie również ortopraksją, a nowoczesne przeciwstawienie tych pojęć zostaje unieważnione u samego ich źródła. Tutaj Benedykt XVI się kompletnie nie szczypie. Nie chodzi tu zatem o teorie dotyczące Boga, lecz o prawidłowy sposób spotykania Go. Stąd wielkim darem wiary chrześcijańskiej okazała się wiedza, żeby mówić o czymkolwiek, trzeba mieć wiedzę, wiedza o tym, który kult jest prawidłowy i jak rzeczywiście należy czcić Boga we współmodlitwie, we współbyciu z Jezusem Chrystusem, na Jego paschalnej drodze, we współwypełnieniu Jego Eucharystii, w której wcielenie drogą krzyża prowadzi do zmartwychwstania. Parafrazując słowa Kanta, można by powiedzieć, że, i to jest niesłychanie ważne, liturgia stwarza relacje między wcieleniem a zmartwychwstaniem, ale czyni to na drodze krzyża. Mi odjęło mowę. I nieco dalej Benedykt XVI dodaje. Rytuał posiada więc pierwszorzędne miejsce w liturgii, ale nie tylko w niej. Uwaga, bez rytuału nie ma liturgii. Znaczy nie zamienimy rytuału na kreatywność. Nie wymienimy rytuału na kreatywność, która zresztą jest pochodzenia marksistowskiego, ale mówię o kreatywności, ale o tym za chwilę Benedykt XVI też będzie mówił. Przejdźmy wreszcie do dwóch największych rodzin obrządków, do rodziny bizantyjskiej i rzymskiej. Jak już widzieliśmy, początkowo Bizancjum przejmuje przede wszystkim tradycję antiocheńską. Liturgia świętego Jana Chryzostoma przenosi dziedzictwo Antiochii do Bizancjum, jakkolwiek obecne są tu także wpływy Azji Mniejszej i Jerozolimy, w wyniku czego dochodzi do syntezy bogatej spuścizny obszarów misji apostolskich. Liturgię bizantyjską przejęła duża część ogromnego świata Słowian, który wkroczył w ten sposób do modlitewnej wspólnoty z ojcami Kościoła i apostołami. Na zachodzie można było początkowo rozróżnić trzy duże kręgi liturgiczne. Obok liturgii rzymskiej, do której w znacznym stopniu podobna była liturgia afrykańsko-łacińska, były to dawna liturgia galijska, gallikańska, która z kolei była ściśle spokrewniona z liturgią celtycką, oraz dawna liturgia hiszpańska, mozarabska. Wszystkie te trzy formalne kręgi były początkowo do siebie podobne, jakkolwiek Hiszpania i Galia, w przeciwieństwie do konserwatywnego, liturgicznie raczej archaicznego i racjonalnego Rzymu, otworzyły się na wpływy orientalne, wszelako adaptując je w odmienny sposób. W przeciwieństwie do surowej lakoniczności Rzymu, liturgia gallikańska charakteryzuje się poetyckim rozmachem. Mniej więcej na przełomie tysiącleci Rzym przejmuje tradycję gallikańską, to są bardzo ważne sformułowania, a obrzęd gallikański znika jako samodzielna jakość, trwając jednak nadal w wartościowych elementach obrządku rzymskiego. I teraz po co to wszystko czytam? Posłuchajcie. Dopiero reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II, uwaga, niektórzy pewnie się oburzają, no ale to jest część nauki Kościoła katolickiego. Możemy dyskutować o Soborze Watykańskim II, ale jest to część tradycji Kościoła katolickiego. Znaczy, o tym mówi Benedykt XVI, to proszę listy do Benedykta XVI. Z jej staraniem o uzyskanie czystości rytu rzymskiego sprawiła, iż dziedzictwo gallikańskie w dużym stopniu zanikło. Tak, w taki dobry sposób przyczynił się do tego właśnie Sobór Watykański II. Co więcej, dopiero ten sobór przeprowadził radykalne ujednolicenie liturgii, chociaż już w XIX wieku coraz częściej zanikały istniejące jeszcze lokalne obrządki, pielęgnowane w konkretnych miejscach czy zakonach. Proces, który pierwotnie zmierzał do uniformizacji, w oczywisty sposób przerodził się w swoje przeciwieństwo. I uwaga, teraz się oburzy druga strona, czyli w daleko idące zniesienie obrządku, który ma być teraz zastąpiony, w cudzysłowie, kreatywnością wspólnoty. Czyli współcześnie wprowadzana do liturgii kreatywność, której celem, jak rozumiem, jest większe zrozumienie liturgii, to znaczy podanie liturgii w sposób bardziej zrozumiały, w bardziej zrozumiałej formie, uderza w jedność, jak to sobie zapisałem, obrzędów liturgicznych. I teraz Benedykt XVI zaznacza i wskazuje i nam tłumaczy, jak uniknąć błędów, aby nie niszczyć obrzędu liturgicznego. Zanim zajmiemy się pojawiającym się tu na nowo podstawowym pytaniem o sens i znaczenie rytuału, powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, być może przydługiego wyliczania istniejących obrządków. Benedykt XVI, ja tu pominąłem dość dużą część tego rozdziału, wylicza te wszystkie obrządki i je charakteryzuje. Przede wszystkim ważne jest to, że poszczególne obrządki odnoszą się do pierwotnych siedzib apostolskich. Tak więc jeżeli stworzymy własny obrządek i będzie to obrządek łódzki, to nie jest, znaczy w Łodzi nie było siedziby apostolskiej. No. Nie było tutaj, nie było. I w ten sposób szukają swojego zakorzenienia w miejscu i czasie objawienia. To jest właśnie podkreślenie tradycji. I na tym kanale zawsze będziemy podkreślać to, o czym mówi katechizm Kościoła katolickiego. Nie ma Słowa Bożego bez tradycji, nie ma tradycji bez Słowa Bożego. Ponownie obowiązuje tutaj zasada, że raz jeden i zawsze są ze sobą nierozerwalnie związane, że wiara chrześcijańska nigdy nie może odłączyć się od ziemskiego miejsca świętego wydarzenia, od wyboru Boga pragnącego w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie mówić do nas, stać się człowiekiem, umrzeć i zmartwychwstać. Uwaga! Bóg stał się człowiekiem w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, miał swoje imię, miał miejsce, w którym mieszkał, miał przyjaciół, miał apostołów, miał matkę, która jest Teotokos, czyli jest Bogu rodzicą. Zawsze może wyłącznie pochodzić od raz jeden. Kościół nie kieruje swojej modlitwy w jakąś mityczną wszechczasowość. Nie wolno mu porzucić swoich korzeni, a Boże przemawianie do nas rozpoznaje on właśnie w konkretności jego historii, w miejscu i czasie, z którymi związuje nas Bóg i które związują nas wszystkich ze sobą. Tradycja nas związuje i wyznacza również pewną przyszłość. Nie da się odciąć od tradycji, będąc wiernym tradycji. No. Czy może inaczej, nie można być wiernym tradycji, od niej się odcinając i mówiąc o sobie, że jest się katolikiem, ale się tradycji nie uznaje. No. Do rytuału przynależy także element diachroniczny, modlitwa z ojcami Kościoła i apostołami, która zawiera równocześnie element lokalny, rozciągający się od Jerozolimy po Antiochię, Rzym, Aleksandrię i Konstantynopol. I teraz bardzo ważne. Toteż obrządki nie są jedynie produktem inkulturacji. Znaczy liturgia nie może być też produktem kreatywności. Nawet jeśli przejęły wiele elementów różnych kultur, są one formami tradycji apostolskiej i jej rozwoju w wielkich przestrzeniach tradycji. Czujecie konkret nauki Kościoła katolickiego w tym tekście? Bo ja czuję. Tu nie ma mojego opowiadania tego, co mi się wydaje i innych misiów, tylko jest konkret nauki Kościoła. Większość obrządków wschodnich jest w ich obecnej postaci bardzo silnie naznaczona wpływami bizantyjskimi. Z kolei Rzym coraz bardziej jednoczył różne zachodnie ryty w jeden wspólny obrządek rzymski. Podczas gdy Bizancjum zdeterminowało formy adoracji Boga na znacznym obszarze świata słowiańskiego, Rzym ukształtował liturgię narodów łacińskich, germańskich i części narodów słowiańskich. Tu pewnie Benedykt XVI ma na myśli naszą ojczyznę, nasz naród. I dalej, już nie wszystko czytam, bo istotną kwestią jest to, i to są bardzo ważne słowa, że formy wielkich obrządków obejmują wiele kultur, niosąc w sobie nie tylko element diachroniczny, lecz tworząc także wspólnotę różnych kultur i języków. Uwaga, są one zabezpieczone przed interwencją jednostki. Nie możesz sobie po swoim interweniować w obrzęd, w liturgię, nie możesz. Pojedynczej wspólnoty lub kościoła. Zasadą jest, uwaga, brak dowolności. Nie, w liturgii nie ma dowolności. Nie ma dowolności. W obrządkach wyraża się to, co mnie dotyczy, a czego ja sam nie czynię. Oznacza to, że wkraczam w coś większego ode mnie, co ostatecznie pochodzi z objawienia. Liturgia jest przestrzenią, która nas wszystkich przerasta. Wchodzimy jakby na obcy teren, ale nie obcy teren, bo Bóg wstępuje do nas. W znakach, symbolach liturgicznych Bóg się za nimi, że tak powiem, chowa, ukrywa. Ale liturgia należy do Boga i Bóg zaprasza człowieka do liturgii, dając kapłanowi tę moc, że tak powiem, sprowadzenia Chrystusa w chleb i wino, czyli pod postacią chleba i wina ciało i krew Zbawiciela. Z tego właśnie powodu Wschód określa liturgię mianem boskiej liturgii. Liturgia jest boska, nie jest ludzką, nie, liturgia nie jest ludzkim wymysłem. Jest to boska liturgia. Wyrażając w ten sposób jej niedowolność, Zachód z kolei zawsze silniej odczuwał element historyczny. Jungmann starał się streścić owo rozumienie zachodnie w pojęciu liturgii jako owocu rozwoju, celem zwrócenia uwagi na to, że ów rozwój nadal się odbywa w organicznym wzroście, a nie przez samowolne robienie liturgii. Nie ma czegoś takiego jak robienie liturgii swobodne, kreatywne, po swojemu, według własnego widzimisię, robienie liturgii. Nie ma czegoś takiego jak robienie liturgii po swojemu. Liturgia nie jest zatem porównywalna z urządzeniem technicznym, które można zrobić. Można ją natomiast przyrównać do rośliny, czyli organizmu, który rośnie i który prawa wzrostu określają możliwości dalszego rozwoju. Pełnomocnictwo papieża związane jest z tradycją wiary, a to obowiązuje także w zakresie liturgii. liturgia nie jest robiona przez urzędy. Znowu papież Benedykt XVI posługuje się tym zwrotem robić liturgię w sposób pejoratywny. Również papież może być jedynie pokornym sługą jej prawidłowego rozwoju oraz jej trwałej integralności i tożsamości. Tak, papież stoi na straży integralności i tożsamości liturgii i ma w sposób pokorny jej służyć, bo jest to boska liturgia, a nie ludzka liturgia, a nie ludzkie robienie liturgii. I dalej. Pełnomocnictwo papieża nie jest nieograniczone. Papież nie może robić tego, co mu się podoba, ponieważ znajduje się ono na służbie świętej tradycji. Tradycja obowiązuje wszystkich, którzy mienią się być katolikami, także papieża. Przeradzająca się w dowolność powszechna, w cudzysłowie wolność kształtowania liturgii, w jeszcze mniejszym stopniu daje się pogodzić z istotą wiary i liturgii. Wielkość liturgii polega właśnie na jej niedowolności, o czym będziemy jeszcze wielokrotnie mówić, podkreśla Benedykt XVI. Jeśli raz jeszcze postawimy pytanie, czym jest ryt w ramach liturgii chrześcijańskiej, to odpowiedź brzmieć będzie następująco. Jest to wyraz eklezjalności, czyli w cudzysłowie, że tak powiem, kościelności i przekraczającej historię wspólnotowości liturgicznego modlenia się i działania, który przyjął określoną postać. I teraz parę słów o reformacji, która wykrzywiła wiarę, odrzuciła tradycję, ponieważ też nie rozumiała do końca liturgii. Otóż Benedykt XVI stwierdza, tragizm reformatorskich starań Lutra wynikał właśnie z tego, że przypadały one na czas, w którym zasadnicza postać liturgii była w znacznym stopniu ukryta i niezrozumiała. Reformacja przebiegałaby z pewnością inaczej, gdyby Luter dostrzegł analogiczną ważność wielkiej tradycji liturgicznej, jej świadomość obecności ofiary i jej wejście w czyn zastępczy logosu. Radykalizacja metody historyczno-krytycznej ujawnia dziś wyraźnie, że zasada tylko pismo, sola scriptura, to jest zasada, którą wprowadził Luter. On mówi, że tylko słowo, tylko pismo, tradycja jest nieważna, a więc, że zasada tylko pismo nie może stać się podstawą Kościoła i wspólnoty wiary. Pismo jest tylko wtedy pismem, gdy żyje w żywym podmiocie, czyli w Kościele. Tym bardziej zakrawa na absurd, że niemało osób ponownie zabiera się dziś za, uwaga, konstruowanie liturgii z samego pisma. W rekonstrukcjach tych utożsamiając pismo z popularnymi egzegetycznymi opiniami, myląc, uwaga, opinię z wiarą. A my czasami mylimy własne zdanie ze zdaniem Kościoła katolickiego. Liturgia, która jest robiona, w cudzysłowie, opiera się na opinii i słowie człowieka. Pamiętajmy, liturgia jest boska, a nie ludzka. Jest zbudowana na piasku i pozostaje pusta, niezależnie od tego, jakim ludzkim kunsztem będzie się ją ozdabiać. Jedynie szacunek dla odgórności i zasadniczej niedowolności liturgii może zapewnić nam to, co jest naszą nadzieją. Święto, w którym zbliża się do nas to, co wielkie, to, czego nie robimy sami, lecz co otrzymujemy jako dar. Nie, to nie my robimy liturgię. To liturgia nas uświęca, bo należy do Boga, bo jest przestrzenią boską. Liturgia jest boska. Czyli główny błąd, jaki dziś może się pojawiać, kiedy chcemy dostosować formę liturgii, czy w ogóle jakby przełożyć liturgię na bardziej zrozumiały język dla współczesnego człowieka, to jest brak świadomości i niebudowanie, czy brak budowania świadomości, że Eucharystia to ofiara krzyża. Oznacza to zatem, że, i tu są bardzo mocne słowa, to myślę, że to jest klucz naszego dzisiejszego spotkania. Oznacza to zatem, że kreatywność nie może być autentyczną kategorią liturgiczną, Nawiasem mówiąc, termin ten powstał na gruncie światopoglądu marksistowskiego. Benedykt XVI nie bierze w niewolę, że tak powiem, wprost mówi, jak wygląda sytuacja. Znaczy, to pojęcie kreatywności ma swoje źródła w marksizmie. Zasada kreatywności zakłada, że w świecie, który sam w sobie jest bezsensowny i powstał w wyniku ślepej ewolucji, człowiek w sposób twórczy buduje dla siebie nowy, lepszy świat. W nowoczesnych teoriach sztuki chodzi tutaj o nihilistyczną, czyli pozbawioną sensu, formę twórczości. Sztuka nie ma niczego naśladować, a twórczość artystyczna jest wolnym działaniem człowieka, który nie przywiązuje się do żadnych miar i celów i które nie podlega jakimkolwiek pytaniom o sens. Dające się słyszeć w takich wizjach wołanie o wolność staje się w ztechnicyzowanym świecie wołaniem o pomoc. Sztuka pojmowana w ten sposób wydaje się bowiem ostatnim miejscem, które mogłoby się stać schronieniem wolności. Prawdą jest, iż sztuka ma związek z wolnością, jednakże tak rozumiana wolność jest pusta. Jeżeli pójdziemy z taką wolnością, z taką kreatywnością i wprowadzimy tę pustkę do liturgii, to z liturgii uczynimy obszar pusty, wyprany z Boga. Nie zbawia, lecz sprawia, że ostatnim słowem ludzkiej egzystencji zdaje się rozpacz, bo tam gdzie nihilizm, tam też i rozpacz. Taki rodzaj twórczości nie należy do obszaru liturgii. I uwaga, bardzo ważne zdanie. Liturgia nie karmi się pomysłami jednostki czy jakichkolwiek grup planistycznych. Nie. Liturgia nie powinna mieć nic wspólnego z ludzkimi pomysłami. Nie. Wprost przeciwnie, jest ona wtargnięciem Boga w nasz świat. Wtargnięciem, które jest prawdziwym wyzwoleniem. Tylko On może otworzyć drzwi do wolności. Im pokorniej kapłani i wierni poddadzą się temu wtargnięciu Boga, tym bardziej, w cudzysłowie, nowa, tym bardziej osobista i prawdziwa będzie liturgia. Czyli kapłani mają się poddać działaniu Bożemu, temu, że Bóg w liturgii wtargnie, czy też wtarga, tak się mówi, że przychodzi do nas, o, mówiąc krótko. Liturgia będzie osobista, prawdziwa i nowa nie dzięki banalnym grom słownym czy wynalazkom, lecz dzięki odwadze wyruszania w drogę do tego, co wielkie, co poprzez rytuał zawsze nas poprzedza i czego nigdy nie możemy całkowicie uchwycić. Znaczy te wszystkie nowinki, które wprowadzamy do liturgii, kierując się zasadą kreatywności, są jakimiś, jak to mówi Benedykt XVI, banalnymi gierkami słownymi, bazującymi na jakichś wynalazkach. A zatem owa kreatywność oznacza dowolność, a papież Benedykt XVI mówi, że w liturgii nie ma miejsca na dowolność, co wynika, czy też może prowadzić do tego, że ja, człowiek, stawia siebie w miejscu ty, Bóg. Ja wtargnę w zamysł Boży, to znaczy tu jest problem znowu z pokorą. Nie, to Bóg wtargnie w nasze życie, bo jak to mówi prorok Izajasz, myśli Boga nie są naszymi myślami, ani Jego drogi nie są naszymi drogami. Jeżeli ty chcesz wtargnąć w zamysł Boży, no to znaczy, że brakuje ci pokory, mówiąc wprost. Czyli uznania prawdy o sobie, że jesteś tylko stworzeniem. I że to Bóg wychodzi do nas. To Bóg wychodzi do nas, a nie my, wielcy panowie, tutaj Boga teraz sprowadzimy, zaprosimy Go do pokoiku przez nas, że tak powiem, umeblowanego i powiemy Mu, żeby sobie usiadł tu czy tam i On się teraz dostosuje do naszych form. Czy to wszystko, co związane z liturgią, boską liturgią, przekracza te wszystkie miary ludzkie zamknięte w czasie i przestrzeni? O tym mówi Benedykt XVI. I dalej. Czy rzeczywiście trzeba powtarzać, że to wszystko nie ma nic wspólnego ze skostnieniem? Podczas gdy dla muzułmanina Koran jest czystą mową Boga, który nie korzysta z pośrednictwa człowieka, to chrześcijanin wie, że Bóg mówił przez ludzi, stąd też czynnik ludzko-historyczny przynależny do działania Bożego. Bóg się posługuje ludźmi i w konkretnych miejscach przez ludzi przemawia i działa. Dlatego słowo biblijne wypełnia się dopiero w odpowiedzi Kościoła, którą nazywamy, uwaga, tradycją. Ci, którzy mi zarzucali, że odrzucam tradycję, to... Dlatego biblijne opisy ostatniej wieczerzy konkretyzują się dzięki przyswojeniu ich przez świętujący Kościół. I podsumowując, bo na tym kończy się, znaczy jeszcze tutaj kawałeczek nam został do przeczytania, ale tu już jest podsumowanie tego, o czym Benedykt XVI mówił i o co apelował. Obrzędy i formy liturgiczne muszą być związane, jak tu sobie zapisamy, z miejscami tradycji apostolskiej, czyli z Rzymem, czy też z Bizancją. Ponieważ liturgia jest boską liturgią, a nie ludzkim robieniem liturgii dobrowolnym, kreatywnym. W liturgii panuje zasada niedobrowolności, o której Benedykt XVI na tych, nie wiem, tam 8 stronach wspomniał kilka razy. Rozdział pierwszy. W części czwartej, kształt liturgii. Polecam tę książeczkę. I tak oto papież Benedykt XVI, kardynał Józef Ratzinger, a więc ten, który jest autorem książki Duch Liturgii, przeleżał sobie i leży w naszych księgarniach. Książka została wydana, czekajcie, aha, bo to jest jakieś wznowienie w 2000 roku, a to w 2000, no tak, to nie wznowienie, to w 2000 roku, czyli 20 lat, 21 lat ta książeczka sobie leży w tej czy innej księgarni. Nie jest książką zakazaną. Jest napisana przez autorytet, jak rozumiem, Benedykt XVI jest autorytetem dla katolików, zarówno świeckich, jak i duchownych. Leży sobie i leży. A duch liturgii jest dzisiaj zastępowany kreatywnością, ludzką kreatywnością. Znaczy, kreatywni to możemy być w Photoshopie, czy w Final Cutcie, a na pewno nie na liturgii. I żeby z czymś was zostawić i samego siebie zostawić, to polecam wam książkę Żyć bez kłamstwa, przepraszam, lapsusik językowy zawsze się musi pojawić. Nowość w sklepiku mocwsłabości.pl. Pamiętacie, kiedyś była taka seria na naszym kanale Proroctwo Benedykta? Rod Drecher jest autorem opcji Benedykta, którą również tutaj omawiałem, czyli jak wytrwać w chrześcijańskiej opozycji. I z tyłu mamy takie zachęcenie, taki komentarz do tejże książki. Jest to chyba fragment. Komentarz. Józef Ratzinger w słynnym proroctwie z 1969 roku zapowiedział, że chrześcijan czekają trudne czasy. Zejdziemy do katakumb, wyrzucą nas ze świątyń. Kilkadziesiąt lat później alarmował, że kryzys duchowy ogarniający Zachód jest poważniejszy od upadku Imperium Rzymskiego, a dominująca dyktatura jednomyślności nosi przejawy duchowej siły antychrysta. To dzieje się dziś na naszych oczach. Jak się temu przeciwstawić? Rod Drecher od wielu lat walczy o prawdę. W najnowszej książce wsłuchuje się w głos byłych mieszkańców ateistycznych krajów bloku komunistycznego. Wszyscy z nich biją dziś na alarm. Czujność zbyt wielu katolików i chrześcijan została uśpiona. W sercach wyznawców Chrystusa musi zapłonąć ogień. Musi powstać prawdziwy ruch oporu. Polecam wam bardzo serdecznie tę książeczkę Żyć bez kłamstwa, która bardzo dużo wyjaśnia. Nie są tu jakieś teorie oderwane od rzeczywistości, tylko jak usłyszeliście, jest to zebrane doświadczenie mieszkańców ateistycznych krajów byłego bloku komunistycznego jako dla nas ostrzeżenie, że oto dyktatura ateizmu nie cofnie się przed niczym. Jak sobie mówiliśmy w filmiku, że Unia Europejska chce wszystkim narzucić owe związki, wiemy jakie, nie chcę tego słowa wypowiadać, bo zaraz się YouTube nam jest pazurami rzuci, to uwierzmy i uwierzcie, że ateizm, wojujący ateizm, nie bierze jeńców. On się nie cofnie. To, że my sobie z ateistami pogadamy, że się dogadamy, że dialog, że tamto, że spotkania. Możemy sobie z ateistami dialogować, możemy sobie jakimiś formami tolerancji się obrzucać, czy też jakąś sobie przestrzeń tolerancji wyznaczyć, w której się będziemy dogadywać, ale generalnie to, że pójdziesz na jakieś ustępstwa związane z tym, co proponuje nam ateizm, nie oznacza, że ta ateizm odpuści. Nie, bo to jest ciężka, pazurowata łapa, która wyrwie wszystko, co związane z chrześcijaństwem, wyrwie wszystko, co związane ze Słowem Bożym, żywym, które ożywia naszą codzienność, czyli również w życiu publicznym, wyrwie wszystko, co jest związane z tradycją Kościoła katolickiego, z nauką Kościoła katolickiego. Ta drapieżna, diabelska łapa, zwana ateizmem wojującym, nie bierze jeńców. Żeby wiedzieć, co być może nas czeka i co się wokół nas dzieje, polecam wam książeczkę Żyć bez kłamstwa, dostępną w sklepiku mocwsłabości.pl. Bardzo wymowna jest okładka. W krzyżu ocalenie, ponieważ zbawienie przyszło przez krzyż. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Widzimy się codziennie o godzinie 5 rano na różańcu na żywo, w którym uczestniczy kilka tysięcy osób. Jest nas coraz więcej, już od 10 miesięcy ten różaniec trwa. W poniedziałki o godzinie 19:00 widzimy się w spotkaniach na żywo, w których omawiamy katechizm Kościoła katolickiego punkt po punkcie. Ten cykl nazywa się Sensacje katechizmu Kościoła katolickiego. A w czwartki widzimy się na również cyklu prowadzonym na żywo tutaj na kanale Dzieje się w Kościele. Wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szanujmy ducha liturgii i żyjmy bez kłamstwa. Szczęść Boże. Thank you.